Zaśpiewał zespół YouTube. Jest godzina 8:18. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Jeszcze na wnet.fm.
Wywiad Wnet.
W studio od 7:07 Andrzej Potocki, a gościem Poranka Wnet jest pan Marek Jakubiak, kandydat Kukiz 15 na stanowisko prezydenta stolicy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
Widziałem pana w telewizji podczas debaty prezydenckiej i w jakim nastroju opuszczał pan budynek przy ulicy Woronicza 17?
No troszeczkę taki podgrzany byłem. Ja już nie pamiętam, co mnie tak podgrzało. Natomiast prawda jest taka, że poważna debata została zamieniona troszeczkę na taki spektakl jakiś teatralny. Paru z kandydatów, a wielu ich było, przypomnę 14, zaczęło tam happeningi jakieś robić, więc myślę, że ja to chyba za poważny już jestem na takie jakieś tam cyrki medialne. Ja startuję na fotel prezydenta poważnego miasta. Jestem poważnym człowiekiem. Angażuję swój własny czas, możliwości, chęci, potencjał, aby mojemu miastu więcej dać niż mogę nawet myśleć o tym dzisiaj. I na takie tam happeningi po prostu czasu nie bardzo mam. 45 sekund, proszę państwa. I pytanie brzmi: jak pan ocenia 12 lat pracy pani Gronkiewicz-Waltz? 45 sekund, czas start. Ja piernicę. No przecież ludzie, przecież tam dokładnie to by trzeba było ze 2 lata mówić chyba.
I potem po 45 sekundach wyłączone mikrofony, ale takie były reguły. Rozumiem, że przedstawiciel pana sztabu wyborczego też rozmawiał na temat tego, jak to ma być zorganizowane. I powiem szczerze, że myślałem, w jaki sposób można przepytać 14 kandydatów. No. To nie jest możliwe, żeby w jednej, chyba że studio otwarte i powiedzieć czas start, godzina 20 i teraz mamy czas do 24 i proszę bardzo, nie ma reguł.
Kwestia numer 2 jeszcze, no żyjemy w państwie demokratycznym, było to takie przedstawienie pełnego spektrum tych kandydatur i to się niestety moim zdaniem musiało wiązać z tym, że każdy z nich ma też 45 sekund na odpowiedź. Takie były reguły tej gry. Oczywiście tu można dyskutować, czy nie należałoby zrobić dodatkowej debaty wśród tak zwanych kandydatów rokujących nadzieję na drugą turę.
Czy 4-6 na przykład.
4 na przykład góra, bo to więcej znowu te głosy rozbijają się na drobne i jest za krótko. No ale w każdym razie dochowaliśmy, czy Telewizja Polska dochowała tutaj standardów demokratycznych, nie dając de facto pełnego czasu na wypowiedzenie się kandydatom.
Nie, no, to jest jasne, że 14 osób ogarnąć w ciągu 90 minut, to by trzeba było jedno pytanie tylko zadać na przykład. Nie?
Ale udało się panu podać parę liczb w czasie tej debaty. Po pierwsze, ile kosztuje utrzymanie urzędników, którzy opiekują się bezrobotnymi w Warszawie? To była ta liczba zaskakująca.
Przede wszystkim zaskakująca liczba dla mnie i chyba tutaj nie mam wątpliwości, że państwo podobnie myślą. Jest Warszawa, ma jeden z haczykiem procent bezrobocia, utrzymuje Powiatowy Urząd Pracy, do którego dotacja wynosi 20 milionów złotych rocznie. Tylko tyle, że ci bezrobotni w ilości 20 tysięcy mają 120 tysięcy ofert pracy w Warszawie. Ja się pytam, po co wydawanie pieniędzy w ogóle? 120 tysięcy ofert pracy, 6 na jednego. No to ja przepraszam bardzo, albo ci ludzie pracy szukają, albo ci ludzie po prostu mają taki pomysł na życie i to ja już się na to nie zgadzam. Jeżeli iść dalej tym kierunkiem tej rozrzutności takiej miasta stołecznego, no to proszę państwa, mamy Pałac Saski, no. Mnie to po prostu za każdym razem się irytuje, kiedy myślę o tym, że żeby nie wybudować tego pałacu, żeby nie wybudować, ja to podkreślę, pani Gronkiewicz-Waltz wydała 16 milionów złotych, tak po prostu firmie, z którą kontrakt podpisał Lech Kaczyński. Na złość po prostu. Bo Kaczyński podpisał, to ja nie wykonam i jestem gotowa 16 milionów zapłacić. No to ja chcę powiedzieć pani Gronkiewicz-Waltz, że tak łatwo jej to przyszło, bo złotówki w życiu nie zarobiła, poważnie.
No jak to, pracowała w Europejskim Banku Odbudowy i
Rozwoju. Słyszałem na ten temat. Była przedstawicielem Polski. Odchodzenia po korytarzach.
Kazimierz Marcinkiewicz też w banku pracował.
Tak, tak. Same talenty z banków wychodzą, widać.
A pan również w swojej kampanii wyborczej mówił na temat banku. To się pojawiało kiedyś w rozmowach w Poranku Wnet, że takie miasto jak Warszawa powinno mieć swój własny bank, w którym będzie operować zarówno tymi kwotami, tymi miliardami, które ma w budżecie, jak i dzięki temu bankowi rozmaite operacje finansowe robić.
Proszę państwa, dlatego jest bitwa o wszystko. Bo w Warszawie są gigantyczne pieniądze. I gigantyczne inwestycje. Można wybory wygrywać nawet, pokazując to, jak Warszawa wygląda, co się w Warszawie robi. I to wyraźnie widać, bo mamy dwie kampanie równolegle. Jakoś dziwnie Prawo i Sprawiedliwości w niezauważony sposób przed oczami przeleciała druga kampania, która się równolegle odbywa. Pani Gronkiewicz-Waltz wydaje w tej chwili miliony złotych z budżetu Warszawy na kampanię, jak się zmieniła Warszawa podczas jej kadencji. To jest ewidentna część kampanii Trzaskowskiego z budżetu miasta. Z drugiej zaś strony też Prawo i Sprawiedliwość nie chce zauważyć tego, że PSL za pomocą pana marszałka Struzika prowadzi następną kampanię z pieniędzy budżetowych. Za pomocą mediów, jak zobaczyłem taką gazetę na kredowym papierze, oceniam ją gdzieś na złoty 50 sztuka, w kilkudziesięciu tysiącach wydane. I to jest polityczna gazeta o PSL-u na Mazowszu, jakie to sukcesy nie odniósł. Więc na naszych oczach dzieją się różne rzeczy dziwne, natomiast w tym tempie myślę, że można by pomyśleć jednak nad zmianą kodeksu wyborczego, bowiem ja na przykład wierzę święcie w to, że mam niskie notowania z powodu tego, że ja za późno przystąpiłem do kampanii prezydenckiej. Ale ja jestem legalistą. Jeżeli pan premier ogłasza start kampanii wyborczej, to ja startuję wtedy, kiedy pan premier mi każe, a nie rok wcześniej. I przez ten rok wcześniej w głowach ludzi już się scenariusz ułożył. Każdy ten problem, na kogo będę miał głosować, bo to jest problem jakiś podjęcia decyzji, ma podjętą decyzję już kilka miesięcy temu. I teraz pytam, jeżeli TVP Info mnie za pomocą decyzji pana Jacka Kurskiego nie zaprasza do programów informacyjnych. Mówię o minęła ósma, mówię o dziś wieczorem, czy minęła dwudziesta. Proszę państwa, dlatego, że ja szkodzę jakiemu? No ja nie szkodzę jakiemu, bo ja wiem, co ja robię. Natomiast to są absurdy, które podstawiają nogę swoim własnym kandydatom, no. To jest po prostu jakiś absurd totalny.
Bo są dwie siły główne, które się ścierają. Prawo i Sprawiedliwość i Platforma z przybudówkami. I właściwie...
I tam jest jedność. Tam jest jedność. Po drugiej stronie. Platforma Obywatelska generuje jedność teraz. Jedność wybudowaną na nienawiści do PiSu. A z drugiej strony wystawia się młodego chłopaka, któremu w żaden sposób się nie pomaga. No.
Ale młody chłopak, któremu się nie pomaga, to jest Patryk Jaki w tej opowieści?
Nie, no w tej opowieści tak, dlatego że cała reszta kandydatów również jest... Ja jestem kandydatem, który jest za Warszawą z innym rozdaniem. To znaczy, musimy zmienić władzę w Warszawie. Jestem absolutnie przekonany, że Patryk, przepraszam, ten Trzaskowski, jak dojdzie do władzy, nic się w Warszawie nie zmieni. Jak pieniądze były marnotrawione, tak będą. Być może jeszcze większe tempo. A tu mam akurat złą wiadomość dla nich, jeżeli by im się, nie daj Boże, udało, to za rok dosłownie, po następnych wyborach będę się wam przyglądał. Kurczę, codziennie wam się będę przyglądał. A co tydzień, co dwa tygodnie będę konferencje prasowe robił na temat waszych wyników pracy. I jeżeli to będzie tak wyglądało, czy to tak wygląda, że rok czasu spowodował, że ludziom w głowach się poukładało, to my pójdziemy w takim razie z kampanią wyborczą na 4 lata przed wyborami.
Jest tak, że nie myśli pan o tym, że coś takiego się wydarzy, że będzie pan w drugiej turze tych wyborów?
Nie, no widzę, co się dzieje. No, Gazeta Wyborcza oszalała w ogóle. Tłucze tak po głowach ludzi, że tak, ludzie już mają taki, że tak powiem, nacisk ciśnienia takiego informacyjnego, że po prostu już sami obywatele już nie chcą brać udziału w kampanii wyborczej, bo ona za długo trwa, po prostu zwyczajnie.
Jeszcze tylko dwa dni. Pan na deser tej kampanii, na finale tej kampanii przygotował coś spektakularnego?
Tak. Ponieważ jako jedyny spotykam się w tej chwili w internecie około godziny 20-20.30 z ludźmi i powiem państwu, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi na moich spotkaniach w internecie robi wrażenie, naprawdę. I poważne pytania na temat Warszawy. Troska o Polskę, troska o Warszawę tam się przejawia. Jednak część jest spoza Warszawy, a być może mają rodziny. Być może jeszcze tutaj coś uszczknę.
I to jest kropka dotycząca kampanii wyborczej. Pewno jeżeli nie będzie pan w drugiej turze, a to wszystko na to wskazuje, no to będzie pan apelował do swoich wyborców o to, żeby oddali głos albo nie oddawali głosu na żadnego z kandydatów.
To znaczy, ja czuję tą sugestię w pana głosie, żeby coś powiedzieć na ten temat. No powiem, ale po pierwszej turze. Po pierwszej turze. Natomiast teraz nie chcę absolutnie zabierać głosu w tym zakresie. Ja jestem logicznie myślącym człowiekiem. Natomiast proszę państwa, ja w swojej kampanii pokazałem, jak się zarządza tym miastem, w jak tragiczny sposób, co należy zmienić w tym mieście. Ja powiedziałem, co zrobię po tym, jakbym został prezydentem, począwszy od audytu. Natomiast tego początkowego, pierwszy kandydat oprócz jednego, czyli mogę mówić tylko do Jakiego, bo przez Trzaskowski nie zrobi audytu, bo po co? Przez te szafy będą stały w tych samych miejscach, tylko będą przybierały w te opasłe tomy umów podpisywanych i straty setek milionów złotych ze Skarbu Państwa i ze Skarbu Miasta Stołecznego Warszawy. Takie proste, oczywiste rzeczy. Taka uczciwość wprost zarządzającego miastem. Jak można na przykład w ogóle pomijać fakt inwestowania warszawiaków w swoje własne miasto? Dzisiaj płacimy ćwierć miliarda złotych na obsługę banków zachodnich. Dlaczego do tej pory przez głowę nikomu nie przeszło wybudowanie Warszawskiego Banku Inwestycyjnego? Dlaczego? Wszystkie spółki miasta przebiegi finansowe przez ten bank powinny prowadzić. Mieszkańcy powinni mieć preferencyjne konta w tym banku. Powinniśmy inwestować we własne miasto i czerpać z tego zyski. To pomiędzy nas a końcowy element dochodowy wsadzano zachodnie spółki. Zachodnich po prostu przyjaciół. Jakim przyjacielem jest Francja, skoro sprzedaje nam leopardy amunicji, Niemcy nam leopardy sprzedają, a Francuzi nie chcą nam amunicji do tego sprzedać. O jakich wy przyjaciołach w ogóle mówicie? Przecież to jest jakiś kurczę absurd, no. Każdy ma własny, partykularny, państwowy interes. Każdy. Dzisiaj wiemy, że ta spółka, jakie samochody kupiła na przykład spółka ciepłownicza francuska? Jakie? Renault do obsługi Warszawy. Więc mam pewność, że to są złe ruchy antypolskie, antywarszawskie, zdradzili Warszawę w całym zakresie swojego postępowania. Koniec, kropka. Mówią, jaka piękna. Niech pani pokaże na tym zdjęciu choć jeden polski budynek, oprócz tych wybudowanych za Gomułki. Nie ma żadnego. To tym się chwalą, że stolica w Polsce nie ma żadnego majątku własnego? Że ciepłownictwo oddali w ręce Francuzów i są szczęśliwi? Że finanse oddali bankom zachodnim Warszawy i są szczęśliwi?
Energetyka Niemcom, RWE?
No skurcze, no mówią, że wodę można pić, nalejcie sobie wody do wanny, to zobaczycie, jak Francuzi wam wodę szykują, no. I każą wam pić jeszcze jako zdrową. To wie pan, to mnie denerwuje, że właśnie Warszawa jest stolicą Polski, a nie jakimś pipsztykiem, kurcze, w Dolnej Saksonii, no. I jeżeli tego wyborcy w Warszawie nie chcą zrozumieć i wolą się zajmować specjalnie wybudowaną narracją pomiędzy PO a PiS-em i się nawalają po prostu zwyczajnie, a Warszawa zwyczajnie cierpi, no. Jak można oddawać, ja mówię, że nikomu to do głowy do tej pory nie przyszło, jak można oddawać kamienice ludziom, którzy mają prawa, jakieś prawa, bo nie sprawdzono tych praw, do kamienicy przedwojennej w miejscu, gdzie Niemcy ją totalnie do zera zniszczyli. Pytam się, czy ktoś sprawdził, czy kredyt, który przed wojną, bo przed wojną były kredyty jedynie, czy przed wojną kredyt został spłacony? Nie, bo po co? Bo po co? On jest właścicielem, ale może w 10% tylko spłacił ten kredyt. A państwo polskie w 90% jest właścicielem jako Narodowego Banku Polskiego. A może to jest tak, że dlaczego do tej pory nikt nie wpadł na to, że te kamienice, które Polacy odbudowali po wojnie ze zniszczeń niemieckich, oddają przedwojennym właścicielom te kamienice? A te kamienice to były po II wojnie światowej, czy nie było? No nie było. Polacy je wybudowali i za darmo oddają tam za ileś tam 100 tysięcy złotych, czy za 200 z mieszkańcami w dodatku.
Jest,
i nikt faktury nie wystawił, 4 tysiące nieruchomości. Normalne to jest? Znowu na idiotów wychodzimy?
Stąd miasto ma 20 miliardów strat. No. Czy powiedzmy sobie tych pieniędzy, które nie stanowią zysku.
Więc to są tak straszne wiadomości. Ja pytam się, a warszawiacy dalej, Trzaskowski, no taki amerykański, fajny chłopak, no 5 języków. A co to ma za znaczenie w ogóle?
Podobna sytuacja jest w Gdańsku.
Co to ma za znaczenie? Ludzie, obudźcie się, na litość boską, no. Do czego to wszystko prowadzi? Kurczę, już na Zachodzie chcą rządzić w Polsce, no. Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość robi błędy w rządzeniu poprzez arogancję, swoją butę, lepiej wszystko wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdyby tak chciało Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę pofolgować w tych swoich zapędach i popatrzeć na ojczyznę, ciągle teoretycznie o nią walczyć, to by było zdecydowanie lepiej. I fakty się liczą, a nie 8 tysięcy kwota wolne od podatku.
To w takim razie, jeśli chodzi o fakty, jak łyk kawy wzmocni Andrzeja Potockiego, to nam opowie, co dzieje się w Gdańsku.
Sytuacja jest podobna jak w Warszawie. Zacznijmy od sondaży. Ostatni sondaż Ibrysu dawał 3 kandydatom, bo tu należy przypomnieć, że w Gdańsku startuje 2 kandydatów. Można powiedzieć, można ich nazwać parą dyszlową. To jest ta sama opcja. To jest Jarosław Wałęsa, syn Lecha Wałęsy oraz obecnie urzędujący prezydent Paweł Adamowicz, oskarżony o składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. W przygotowaniu są nowe zarzuty. Tych 2 kandydatów ma około 28% poparcia. Kandydat z Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Kacper Płażyński, syn notabene marszałka Płażyńskiego, ma też 28.
Ale po 28?
Po 28 z ogonkiem mają. Jednym słowem, to był sondaż przed tygodnia, teraz ostatnio zrobiła Gazeta Wyborcza sondaż. Gazeta Wyborcza, jak wiadomo, preferuje Pawła Adamowicza i tam w Gazecie Wyborczej ta sama pracownia Ibris, to jest ciekawe.
120%.
Tydzień później, tylko 12% ma przewagi nad 2 kandydatami. Paweł Adamowicz. To znaczy, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości lepiej by było dla Kacpra Płażyńskiego, żeby to w drugiej turze ścierał się z Pawłem Adamowiczem, bo nawet jeżeli Paweł Adamowicz wygra, to i tak później zostanie skazany przez sąd, na co wiele wskazuje, za te fałszywe oświadczenia plus nowe zarzuty. Jednym słowem, powstaje zasadnicze pytanie, jakim cudem mieszkańcy Gdańska mogą 28% swoich głosów cedować na Pawła Adamowicza, gdzie naprawdę cały Gdańsk wie, że jest to osoba nie tylko oskarżona przed sądem, ale przede wszystkim podejrzana o wszelkie możliwe machinacje finansowe, jakie są w Gdańsku, czyli układ typu kapitalizm polityczny i powiązania z tamtejszymi deweloperami. Najlepszy przykład, tutaj siedzi pan poseł Jakubiak, biznesmen. Nie wiem, czy o tym słyszał, ale warto o tym powiedzieć. Ostatnia historia Pawła Adamowicza. Otóż okazuje się, że Paweł Adamowicz był właścicielem akcji firmy Robyk. To jest jedna z największych firm deweloperskich w Gdańsku. I nie tylko, także był właścicielem akcji w spółki deweloperskiej Echo Investment. W przypadku firmy Robyk, jak właścicielem tych akcji był prezydent miasta, plan zagospodarowania przestrzennego miasta w stosunku do żądań firmy Robyk zmienił się aż 7-krotnie. Co to znaczy? To znaczy, że Paweł Adamowicz dysponuje pełną wiedzą na temat tego, co w danym miejscu może zostać wybudowane i przez swoje decyzje oraz decyzje Rady Miasta może wpływać na powodzenie firmy, której ma akcje. Dorobił się na tym około, jak podaje lokalna prasa, 3 milionów złotych w 2 czy 3 lata. To jest taka jedna z historii. Jak Pawła Adamowicza, ich można mnożyć. No i powstaje pytanie, dlaczego tak jest, jak jest i dlaczego dalej Gdańsk 28% daje Adamowiczowi i drugie tyle daje również Jarosławowi Wałęsy, który tam się niewiele w sensie programowym i światopoglądowym od Adamowicza różni. Obstawiają deweloperzy tych 2 kandydatów, jednego i drugiego. No i odpowiedź na to wydaje się jest.
Jaka?
Moim zdaniem to jest ta sama odpowiedź, która zarówno jest i w Poznaniu, gdzie ludzie z pozoru są niezadowoleni z rządów Jaśkowiaka. Lublin podobnie. Nie. Odpowiedź jest moim zdaniem w środkach masowego przekazu. Po prostu lokalna prasa jest w rękach na ogół niemieckich. 80% to są właściciele niemieccy, w Gdańsku to jest Dziennik Bałtycki, portale internetowe, własność miasta, plus oczywiście lokalni urzędnicy i te sitwy wokół ratusza, na których głosuje część mieszkańców skoligacona z nimi.
Jeszcze jedna ważna
rzecz. Przede wszystkim media. Po prostu przez 30 lat media urabiały swoją propagandą mentalność ludności pozawarszawskiej i teraz odwrócić to w ciągu 2 lat tylko i wyłącznie jedną kampanią wyborczą jest praktycznie niemożliwe, choć tu trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę do tych wyborów samorządowych z punktu widzenia propagandowego przyłożyło się bardzo mocno.
No i zdania odnoi się nie zaczyna, natomiast i spowodowało, że z drugiej strony poszła nawałnica odpowiedzi, takiej reakcji na akcję i dzisiaj nie głosuje się na Adamowicza, tylko na tego, który jest antypisem, a z drugiej strony jest kandydat PiSu. I tyle. I cała merytoryka wyborów, szlak ją trafia, dlatego że mamy 2 obozy zwalczające się na naszych oczach i my nie jesteśmy niemymi aktorami tejże sceny.
Ale żeby było śmieszniej, to akurat strona tej Platformy Obywatelskiej specjalnie się nie angażuje w te lokalne kampanie, bo mają za sobą media. Tak. Natomiast taki Kacper Płażyński wykonał wielką robotę, jeździł po tych osiedlach, po blokowiskach, spotykał się z mieszkańcami. Rzeczywiście facet się napracował. No i to mu zbierał te 30% i dalej szklany sufit.
I zobaczymy, jakie będą wyniki. Panowie, pan Marek Jakubiak, poseł, kandydat Kukiz 15 w wyborach prezydenckich w Warszawie i Andrzej Potocki, dziennikarz Tygodnika w sieci, pozostają w studiu. Na zegarze jest godzina 8:40.